Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
Kłaniamy się nisko państwu, bardzo, bardzo mocno. Z Warszawy Łukasz Jasina.
I z Olsztyna Łukasz Adamski, co to takie powitanie dziwne? Nie ma tych ryk, nie ma Braniewa, nie ma Kaliningradu, nie ma tego wszystkiego, do czego się przyzwyczaili nasi
słuchacze. Wszystko jest spowite, słuchaj, śniegiem. Spowite są ryki, spowite jest Braniewo, spowite jest Kaliningrad. Dlaczego nie ma tego powitania? Bo smutny jestem. Takiej fali śmierci nie było dawno. Ludzi, którzy są naprawdę bardzo ważni dla kina na bardzo wiele różnych sposobów, bo były to śmierci, które poruszyły i ciebie, i mnie. I proszę państwa, przyznajemy się bez bicia, tak, nagrywamy nasz program i dlatego nie zdążyliśmy w ubiegłym tygodniu skomentować choćby śmierci Christophera Plummera czy śmierci Krzysztofa Kowalewskiego. Umierają ludzie, którzy są dla nas wszystkich symbolem kina polskiego, międzynarodowego. Umierają w ogóle ludzie, którzy są symbolem wielu rzeczy popkulturowych. Umarł też Larry Flint, twórca Hustlera, który był jednak, jakby nie patrzeć, bohaterem filmu Milosza Formana. Umarł Giuseppe Rotundo, bez którego nie byłoby tych wszystkich filmów Felliniego, którymi się tak nasza Diana Dąbrowska zachwyca. I my też.
Tak. No Larry Flint to dosyć zabawne, że go tutaj wrzucamy, ale to pokazuje, czym jest dzisiaj popkultura. Wiesz, Skandalista Larry Flint to jest jeden z moich ulubionych filmów Milosza Formana. Mimo tego, że tak, że Milosz Forman zrobił z tego Flinta ikonę walki o obronę pierwszej poprawki do Konstytucji, o wolność słowa, jednak z faceta, no, który spornografizował w mocniejszy sposób niż Hugh Hefner i ktokolwiek przestrzeń publiczną w Stanach Zjednoczonych, w tej Ameryce purytańskiej. No ale i na niego przyszła pora. Ja zachęcam, żeby państwo obejrzeli jeszcze raz ten film z lat 90. To jest naprawdę wspaniałe dzieło. Natomiast wiesz, no, mną oczywiście wstrząsnęła śmierć Krzysztofa Kowalewskiego, wiesz, bo...
Przecież ja każdy z nas. To jest taka klasyczna sytuacja, słuchaj. Mogliśmy go nie znać, chociaż ja go widziałem w teatrze, spotykałem go także, ale nie znałem go blisko, ale w ogóle nie trzeba go było znać, nie trzeba go było fizycznie nigdy poznać. On był obecny w naszym życiu od zawsze.
Tak, on był obecny w naszym życiu od zawsze. Ja nawet gdzieś mam, wiesz, zdjęcie z panem Krzysztofem, jak dzieckiem byłem. Gdzieś tam, jak na jakiejś festynie mam takie zdjęcie zrobione, natomiast wiesz, no, Kowalewski moim zdaniem jest aktorem jednak, tak jak w wielu przypadkach, nie do końca wykorzystanym przez kino polskie. Jednak to jest aktor, który zapisze się z tej współpracy z Bareją. Bardzo dobrze, to są kultowe jednak polskie komedie. Ale ja mam takie wrażenie, że
tu
jednak
się nie
Kowalewski
zgadzamy, tutaj... gdyż uważam, że to był w przeciwieństwie do wielu niewykorzystanych aktorów, jeden z niewielu polskich aktorów, których w miarę dobrze wykorzystano. Ale okej, to jest kwestia też dyskusji, ile grał, ile nie grał. On na szczęście w pewnym momencie zaczął grać też dużo poważniejsze role niż komedia Barei.
Ale wiesz, o czym ja mówię? To znaczy, ja nie mówię o tym, że on mało grał, ja nie mówię o tym, że on w niewielu filmach się pojawiał. Ja mówię o tym, że jego talent dramatyczny nigdy nie wybrzmiał tak, jak mógłby wybrzmieć. Ja w 2018 roku obejrzałem taki film krótkometrażowy Ja i mój tata. To był film, który zresztą my nagrodziliśmy na festiwalu filmowym WAMA w Olsztynie, gdzie miałem przyjemność być w jury w krótkiego metrażu. I ten film wygrał festiwal Aleksandra Pietrzaka. On później, jak pamiętasz, zrobił Juliusza, bardzo ciekawą polską komedię. I wiesz, i tam Kowalewski w tym 30-minutowym filmie ze studia Munka wciela się w ojca chorego na Alzheimera, z którym jego syn stara się poukładać jakoś sobie relację. Łukasz Simlat gra syna. I wiesz, to jak mnie chwycił wtedy Kowalewski za serce, jak dramatyczną rolą chwycił mnie za serce, jak pokazał swój wielki potencjał, no powoduje, że ja jednak myślę, że ten potencjał nie wybrzmiał dramatyczny, podkreślam, w innych filmach, bo po prostu nie był on obsadzony w takich rolach. Ja jestem też ciekaw, jak te jego epizodziki już pośmiertne będą wyglądać. No w Amatorach on pewnie zdążył obejrzeć ten film, bo na festiwalu w Gdyni był pokazywany. Wciąż czeka na premierę Iwony Siekarzyńskiej z naszym kolegą Wojtkiem Solarzem, ale on również małą rolę zagrał Anioła w Crime Story braci Węgrzyn, kręcony w Olsztynie zresztą.
Ja ci jednak powiem, jeżeli ktoś zagrał ponad 200 ról filmowych, to ma i tak większe szczęście. Ja myślę, że on był wykorzystywany bardzo mocno i to jest, tutaj chodzi historyk kina, który zawsze Adamskiemu biegnie z pomocą bardzo dobrze jako aktor dramatyczny w latach 60. i 70. Ale musimy to po prostu nadrobić. Natomiast stanowczo nie został źle wykorzystany przez kino światowe Christopher Plummer. Człowiek, który niektórym kojarzy się włącznie ostatnimi 10 latami, ale to jest ktoś, kto znowu wchodzi nam w wyższą symbolikę, bo to jest aktor grający główne role w bardzo wielkich hollywoodzkich produkcjach jeszcze w latach 60. Upadek Imperium Rzymskiego, splagiatowany potem przez Ridleya Scotta. Dźwięki muzyki, Szpieg o 100 twarzach i tak dalej, grający również generał Romlo w polskiej koprodukcji Noc Generałów. Oscar dopiero w wieku 80 kilku lat za film Debiutanci, co jest zresztą częstą sytuacją. Spodziewam się w najbliższej dekadzie kolejnych Oscarów pocieszenia za role długoplanowe dla aktorów bardzo zasłużonych. Może Glenn Close już w tym roku.
Ale wiesz co, to on też dlatego chyba się może kojarzyć kinomaną nawet z tymi późniejszymi latami, no bo on pierwszą nominację do Oscara dostał w 2010
nie,
roku.
Nie, to moim zdaniem zależy od roku, w którym urodził się kinoman. Mm-hmm. I troszeczkę od roku, kiedy się zaczął interesować, wiesz?
Tak, ale wiesz, ale jeżeli spojrzysz na to, kiedy on został, kiedy on, wiesz, był, jego nazwisko pojawiało się tak bardzo w mediach, bo był doceniony nagrodami różnymi, no to to jest zaskakująco ostatnia dekada. Znaczy, to jest absurdalne wręcz, że aktor tak wybitny, który pojawił się w tak wielu wybitnych filmach w ostatnich tych 10 latach, dopiero gdzieś te nagrody zaczął zdobywać, ten Oscar oczywiście za fantastyczną rolę w Debiutantach. Ale zobacz, Christopher Plummer był na tyle wybitnym aktorem, że on potrafił stworzyć kreację aktorską w filmie Ridleya Scotta Wszystkie pieniądze świata. Kreację aktorską, chociaż zastąpił wyciętego Kevina Spacey'ego. Film był nakręcony, Kevin Spacey został wycięty przez oskarżenia Me Too już z gotowego filmu, co jest haniebne. I w tą rolę wszedł Christopher Plummer, który zagrał Jeana Paula Gettiego. I wiesz, on stworzył kreację aktorską. Został nominowany do Oscara. Zresztą nie wiem, czy tak
wiesz,
trochę...
Wiesz, ja nie tylko pamiętam film sprzed 50 lat i Oscary sprzed 50 lat i ręczę ci, że pisano o Plummerze równie więcej i równie dużo w latach 60. i 70., tylko po prostu my tego nie pamiętamy, gdyż wtedy nie żyliśmy. Ale pamiętam również rolę sprzed 3 lat i doceniłem niezwykle tą rolę Plummera. Czy było mu łatwiej? Nie, dobrzy aktorzy moim zdaniem nie zaskakują nas tym faktem, że dobrze grają. Raczej powinni nas zaskakiwać tym, że grają źle. Być może nawet Plummer miał paradoksalnie łatwiejszą sytuację, bo miał tylko swoje role do zagrania, miał samodzielną pracę z reżyserem. Dość, że ten film wyszedł dobrze, acz kończąc ten nasz krótki in memoriam bez kilku ludzi, którzy jeszcze odeszli, chcę powiedzieć, że ja zawsze będę czekał na jakieś tajne, podziemne wydanie DVD, w którym będzie Kevin Spacey. I będziemy sobie to mogli, prawda, Łukaszu, porównywać. Jak on zagrał. Tak jak są teraz takie filmy porównujące film przed odnowieniem i po odnowieniu. Proszę Państwa, a teraz Tadeusz Nalepa. Myślę, że ci, którzy kochają kino współczesne, będą już dokładnie wiedzieli, o czym porozmawiamy po przerwie muzycznej.
Do ciebie pieśnią wołam, Panie. Do ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam teraz.
Tadeusz Nalepa zawsze na propsie, zawsze trzeba go posłuchać. Powiemy sobie dzisiaj w tym wejściu oczywiście o filmach, które wchodzą, ale jednak z od Ryk do Braniewa, żeby padło, najmocniejszy nacisk nasz padnie na Zabigojewicz z tego miasta. Film, który został nagrodzony w Gdyni. Film, który chyba obydwaj będziemy bardzo, bardzo zgodni. Można uznać za dzieło wybitne.
No, to, drodzy Państwo, zacznijmy od tego, że kina się otworzyły, więc, ale one się otworzyły w taki dziwny sposób, bo multipleksy są zamknięte.
Co chyba wspieramy, jak popatrzymy, Łukaszu, tak, na to, co się działo w naszej audycji, bo my bardzo wspieramy, nie potępiamy multipleksów, pozdrawiamy Was serdecznie, nasi drodzy dystrybutorzy, ale cieszymy się z tego, tak, i przewidywaliśmy wielokrotnie, że one będą miały problem z powrotem, a nie kina studyjne.
Tak, ja się bardzo cieszę, że w Olsztynie wspaniałe kino Awangarda zostało otwarte, studyjne, ale wiesz, jak patrzę na repertuar, to jest bardzo ciekawe, bo tak, bo wchodzą same filmy przedpremierowe, które dopiero w marcu mają premiery. To jest, nie wiem, na przykład Jeszcze jest czas, debiut reżyserski Viggo Mortensena, Sound of Metal, Palm Springs. Dużo takich filmów...
Na Rauszu wchodzi właśnie... w wielu polskich kinach, wielu miłośników, tak, kina Rauszu tego typu czeka, tak.
Tak, tak, więc będziemy, drodzy Państwo, opowiadali Wam o tych filmach, będziemy zachęcali do nich. Natomiast teraz wybraliśmy ten film, bo ten film już jest na przedpremierowych pokazach. On ma w marcu, nie pamiętam którego dokładnie, jakoś w połowie marca ma premierę ogólnopolską. Natomiast to jest film, który już pojawia się. I wiesz, to jest film, który mnie zachwycił i ja chcę go obejrzeć, bo ja, no przyznam się, oglądałem go na screenerze dzięki uprzejmości dystrybutora Gutek Film. Bo
również muszę się do tego faktu przyznać, proszę Państwa, dlatego nagrywając nasz program w piątek, jesteśmy Państwu w stanie legalnie o tym filmie opowiedzieć.
Tak, ale zachęcamy, żeby go obejrzeć na dużym ekranie. Ja miałem okazję go obejrzeć, bo brałem udział w programie razem z Mariuszem Wilczyńskim i rozmawialiśmy o tym filmie, ale obejrzyjcie go na dużym ekranie. To jest naprawdę film, który trzeba zobaczyć na dużym ekranie. Jeszcze raz będę chciał go kiedyś zobaczyć. No, film robiony 14 lat, ja się nie pomyliłem, 14 lat. Mariusz Wilczyński realizował ten film, który jest taką spowiedzią, taką historią miasta, Łodzi, z którego on się wywodzi. Film, który jest jakimś strumieniem świadomości w dużym stopniu. Film, który nie jest łatwy. To znaczy, no, zgodzimy się chyba, Łukaszu, że to Stanowczo nie jest film dla masowego widza.
Ale dla mnie bardzo. Ta. Możliwe, że nie jestem masowym widzem, chociaż w dużej mierze ty i ja, Łukaszu, jednak nie jesteśmy typem krytyków, historyków kina oderwanych od tego, co oglądają ci, którzy nie zajmują się tym zawodowo. Powiedziałeś strumień świadomości. To w Polsce, i to jest pewien paradoks, bo strumień świadomości w Polsce funkcjonuje właściwie jako pewnego rodzaju obraza, że ktoś leci strumieniem świadomości. A bądź co bądź, proszę Państwa, powstawały najwybitniejsze dzieła literackie. Dzięki takiej technice przypominam, że był taki pan James Joyce, laureat Nagrody Nobla, który napisał taką książkę Ulysses, i to był strumień świadomości. Bo jeżeli genialny artysta ma jakąś genialną świadomość, to z tego wychodzi genialny strumień świadomości. I Mariusz Wilczyński to robi. To jest film bardzo mocno umocowany w polskiej kulturze, w jej kontekście, w tej popkulturze, która nas kształtowała. Ja regularnie lubię podsypywać złośliwości Łukaszowi Adamskiemu, który bardzo mocno jest umocowany w amerykańskiej popkulturze, w której także ja jestem umocowany, ale lubię mu czasami wyłapywać różne dziury w erudycji dotyczące krajowych spraw. To jest taka złośliwość przyjacielska, bo Łukasz jako nastolatek trochę za dużo siedział w Stanach, ale ja poczułem się, słuchaj, Łukaszu, niesamowicie zachwycony tym, co tam zobaczyłem. Ja się nie z tego filmu wielu nowych rzeczy dowiedziałem, że tam byli ci wszyscy ludzie, którzy kształtowali moją świadomość. Ja się poczułem jakoś niesamowicie doceniony jako człowiek wychowany w polskiej kulturze, żeby Irenę Kwiatkowską tak w tym filmie umieścić. Wszystkich klasycznych polskich aktorów, Andrzeja Wajdę. To jest polska kultura popularna, która mnie kształtowała w ciągu ostatnich 30-40 lat, i pierwszym człowiekiem, który oddał jej odpowiedni hołd, jest właśnie ten wielki reżyser, który słusznie dostał nagrodę w Gdyni. I oddaję ci głos.
Tak, i to jest bardzo zaskakujące, a właściwie zaskakujące. Ja się bardzo cieszę, że jury było tak odważne i jednak nie dało głównej nagrody bardzo dobrym filmom, ale dosyć
i nie podlizujemy się, bo nas nawet do Gdyni w tym roku nie zaprosili.
Tak. Tak, takim jak 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, który chwaliliśmy, Jak najdalej stąd, do Malewskiego,
też bardzo
Hejter,
dobry
Jana
film.
Komasy.
Też dobry film.
Zauważ, to są wszystko filmy, które wiele składów jury dałoby Złote Lwy, a jednak dali Wilczyńskiemu. Też przypomnijmy, Wilczyński jest bardzo ciekawym artystą. To jest reżyser, animator, malarz, performer, scenograf. On nakręcił ponad 200, znaczy on nakręcił bardzo dużo wideoklipów, tak? To jest człowiek, człowiek,
sporo
który
z nich nawet Łukaszu widzieliśmy i nie wiedzieliśmy, że to jest jego. Ja sobie odświeżyłem, ty pewnie przed talk showem, Mariusza Cieślika, ja przed naszym programem. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak ogromny jest dorobek Mariusza Wilczyńskiego.
Wiesz, Wilczyński to jest właśnie ten, który skonstruował, wymyślił tą pierwszą wspaniałą czołówkę TVP Kultura,
tak jest,
która krążyła. On miał swoje programy, ale to jest człowiek, którego prace były wystawiane w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Mhm. No naprawdę, wiesz, niewielu artystów polskich, a właściwie żaden chyba nie miał retrospektywy. On jest jedynym autorem filmów fabularnych z Polski, który miał retrospektywę w Museum of Modern Art. Więc wiesz, to jest bardzo ciekawy filmowiec. I teraz, bardzo dobrze, że powiedziałeś o tej obsadzie. Słuchaj, Zabij to i wyjdź z tego miasta. To jest oczywiście taka spowiedź samego Wilczyńskiego, ale to jest film, który wchodzi na pewien, wiesz, na pewien etap, taki metafizyczny, w tym sensie, że ile tam jest postaci, które odeszły. Na czele z Krzysztofem Kowalewskim, który również tam
nam
podłożył głos.
To uzupełnia początek naszego programu. Bo to jest ta popkultura, która odchodzi. To musiało nastąpić. To po prostu nastąpi. Nie ma innej możliwości. Ale my sobie zdajemy sprawę, jak jesteśmy jednak w niej umocowani, umoczeni. Bez względu na to, czy ktoś próbuje się do tego dystansować, odejść od tego. Nie można zabić i wyjechać z Polski.
Tak.
Z polskiej popkultury.
Nie można zabić. Tak. I zobacz, 14 lat Wilczyński ten film realizował. Andrzej Wajda, no fantastyczny, ma razem z Barbarą Kraftówną fantastyczny epizod w pociągu jedzie, ale co jest ciekawe, Andrzej Wajda jest tam, głos Andrzeja Wajdy
jest trochę
Wajdy,
jest trochę Kondrata, który udaje, Marka Kondrata, który najlepiej na świecie udaje Andrzeja Wajda chyba.
Dokładnie tak, a Kondrat też wycofał się z kina, więc to jest też taki trochę powrót jego głosowy do tego kina. Ja już nie mówię o tym, że tam są popularni aktorzy, Krystyna Janda, Andrzej Chyra, Ostaszewska, Małgorzata Kożuchowska.
Im do odejścia na szczęście jeszcze trochę zostało i będą jeszcze z nami, ale Gustaw Holubek, którego już zapomina młode pokolenie, który był przez 50 lat esencją polskiego kina, jak Andrzej Łapicki, jak Łomnicki. Wiesz co, ja jestem historykiem filmu i kina i teatru, mam nawet taki program u nas w RDC-u przecież, Rzecz Literacki, o czym wiesz. Hmm. Ja po prostu w historii dalej siedzę, ale widzę, jak gigantyczna zmiana następuje, że czasami młodzi ludzie, to nie jest niechęć, wiedzą więcej o tym, kim był Martin Scorsese, niż jacyś polscy reżyserzy. I to jest coś niesamowitego, bo Wilczyński, używając narzędzi bardzo uniwersalnych, wspaniałych, które na świecie będą bardzo dobrze odebrane, tu kieruję pewną prośbę do dyrektora Śmigulskiego, a może ten film trzeba było nominować do Oscara?
Tak ten sobie film mówiłem. Ma szansę, wiesz, ale wiesz co, ten film ma szansę podobno, znaczy on jeszcze nie znalazł się na żadnej shortliście, ale mówi się, że on ma szansę dostać nominację za najlepszą animację, więc no, wypełniłby to, co...
Wiesz, wcześniej byłby sukces?
Wcześniej twój Wincent Kobieli, tak. No oczywiście, oczywiście Rybczyński ze swoim Oscarem, tak? Ale Tomek Bagiński również przecież nominowany do Oscara. Tak, natomiast wiesz, bo my tutaj mówimy o tym filmie, jak on jest zrealizowany, ciekawie, jaka to jest ciekawa kreska, ale też wiesz, ten film naprawdę chwyta za serce i ten film ma taki jeden wątek, który najmocniej też we mnie uderzył i chyba w każdego widza uderzy. I to jest bardzo autobiograficzny wątek. Tam jest taka scena, kiedy bohater, ten alter ego Wilczyńskiego, idzie do szpitala, rozmawia ze swoją mamą. No i tak lekceważy trochę to, co ona mówi, bo jest zajęty. Wilczyński przyznał też w rozmowie, w Tego się nie wytnie, którą miałem przyjemność współprowadzić z nim, że tak, że chodzi trochę o jego rodziców, którzy odeszli, dla których on nie miał czasu, bo zajęty był karierą i kiedy nagle zobaczył, że już nie może porozmawiać z mamą, czy która leży na łóżku szpitalnym, czy z tatą, no to zobaczył, ile stracił. I ten wątek jest bardzo uniwersalny, bo ten film jest specyficzny. Ten film odrzuci pewnie wielu też widzów przez rodzaj kreski, wspaniałej kreski, ale wiesz, jak ktoś jest wychowany na Pixarze i Disneyu, no to może mieć problem
tak
z tym filmem.
I to jest niesamowita też rzecz. Polacy sobie naprawdę nie zdają sprawy, jak wybitne mamy kino animowane. Jak mamy wybitny film animowany w Polsce. Niektórzy kojarzą te bardzo dobre zresztą kreskowo animacje a la Bolek i Lolek czy Reksio, prawda, sprzed lat. Ale tych animacji także dzieckiem jest Wilczyński. Różny, bo Polska też wydała Juliana Antonisza, który rysował bezpośrednio to wszystko na taśmie celuloidowej. Polskie kino animowane jest w tej chwili jednym z bardziej klasycznych, szanowanych, rozpoznawalnych na świecie. Do Polski na eventy z nim związane się przyjeżdża. I mamy więc wszystko tutaj, wszystkie grzyby w barszczu, prawda? Wybitny bardzo film, umocowany w polskiej kulturze, jednocześnie umocowany w uniwersalnej kulturze światowej. Film zrozumiały w Polsce dla osoby umoczonej w polskiej historii i w historii sztuki polskiej, ale i dla tej, która się na tym niekoniecznie super zna. Do tego wszystkiego genialna animacja. Klasyczna bardzo, czego już nie ma na świecie za bardzo.
jak przeczytasz recenzje, które ten film miał po pokazie w Berlinie, bo to był film na Berlinale pokazywany, jedyny też polski film na zeszłym Berlinale pokazywany, i wiesz, recenzja w Guardianie czy w innych amerykańskich mediach, w Hollywood Reporter, recenzenci, krytycy filmowi piszą, słuchajcie, to jest coś, czego nie zobaczycie u Disneya, Pixara, to jest coś, czego nie zobaczycie w mandze japońskiej, to jest coś zupełnie odrębnego i coś wspaniałego. Czyli jednak krytycy filmowi z całego świata zachwycili się tym filmem, dlatego że on jest tak też zrealizowany, ale oni też te uniwersalne wartości wyciągnęli, bo ja jestem przekonany, że oczywiście krytyk brytyjski, amerykański, nie wiem, japoński, będzie miał problem ze zrozumieniem tych komunikatów na przykład na dworcu PKP, które tam się pojawiają, bo to jest taka bardzo polska rzecz, bardzo PRL-owska polska rzecz.
Ale my też, Łukaszu, przyjacielu, nie rozumiemy wszystkiego, jak oglądałem Martina Scorsese. Więc, dokładnie. A i tak wiemy, że to jest wybitne kino.
Tak, tak.
Słuchajcie, proszę państwa, drodzy państwo, kochani nasi słuchacze, mili radiosłuchacze, jak mawiano kiedyś, koniecznie idźcie na ten film. I korzystając z tego, że mamy te kina, że mamy takie, a nie inne ubożenie, że zaczęła się znowu ta radosna rzecz, jaką jest jednak oglądanie filmów poza domem, idźcie koniecznie i warto, i to jest niesamowicie symboliczne, że można zacząć w bardzo wielu polskich kinach ten powrót nasz do polskich kin od wielkiego polskiego filmu, brzmi jak Polska Fundacja Narodowa, Matko Boska, Mariusza Wilczyńskiego. Ale nie tylko.
Tak, tak. I możecie posłuchać, bo tam przecież Nalepa też zdążył nagrać tą muzykę. Tam również pan Daniel Olbryski jest behemotem, bo tutaj jest taki wątek z Mistrza i Małgorzaty też wzięty, bo Wilczyński chciał w ogóle ekranizować Mistrza i Małgorzatę. Zobaczymy, jaki będzie następny film Wilczyńskiego. Ja wiem, znaczy przynajmniej są plany, żeby, są rozmowy, żeby Tom Waits, słuchaj, wziął udział w następnym filmie Wilczyńskiego. No to by było jednak coś wspaniałego, jakby tak wybitny muzyk jak Tom Waits połączył siłę z Wilczyńskim i żeby nam dali jakąś taką też animację.
Wyobrażasz sobie ten wywiad Lucky Luke'a z Tomem Waitsem i Sophia Loren kręcącymi filmy w Polsce?
No to coś wspaniałego by było. No,
ta, z tej okazji wsiadam w pociąg osobowy do Olsztyna przez Nasielsk.
To, drodzy państwo, bo żebyście wiedzieli, dlaczego pan Jasina będzie jechał do Olsztyna, dlatego że Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy dofinansował film Jerzego Skolimowskiego, w którym zagra Sofia Loren, i jest szansa, że pani Sofia przyjedzie na premierę, na prapremierę do Olsztyna. Tym razem to Olsztyn będzie gościł takich wielkich twórców.
W ramach budowania relacji osobistych, proszę państwa, bo ja się tak prawie, że już wybrałem kiedyś do Adamskich, ale potem pandemia nastała. To myślę, że nie jest rzecz dla nas wszystkich inna. Otwierają się kina, na razie studyjne i te mniejsze, nienależące do sieci. Namawiamy państwa do chodzenia do nich, wydawania ciężko zarobionych pieniędzy, co i my z Łukaszem zrobimy, bo nie jest tak, że krytyk wyłącznie chodzi na pokazy przedpremierowe. A teraz, proszę państwa, wracamy do klasyki, a dokładniej do czegoś, co ja nazwę parodią klasyki. Nie wiem, czy Łukasz będzie równie silny, ale najpierw muzyka z klasyki. Thank you. Bardzo piękna muzyka, debiutancki zasadniczo film Mike'a Nicholsa, o którym warto pamiętać, już nieżyjący wielki reżyser, który robił w różnych epokach wielkie filmy. Kto się boi Virginia Woolf z Richardem Bertonem, z Elizabeth Taylor. Piękna i dawno sztuka oglądałem z Ewą Kasprzyk w Teatrze Polonia Warszawskim. Była taka małki moment, ale my nie o tym. My o czymś, co ja nazwę parodią Kto się boi Virginia Woolf. I jak to, z aktorem, którego ja bardzo chyba nie polubiłem. Polubiłem go w Kingsmanie, a czy uwielbiam jego ojca, który jest jednym z największych aktorów hollywoodzkich w tej chwili. Mówimy o młodym Washingtonie.
Zauważ, pięknie, że właśnie powiedziałeś o tym, że Kto się boi Virginia Woolf to był debiut Mike'a Nicholsa. Ja myślałem, że to był jeden z jego pierwszych filmów, to faktycznie był jego debiut przed absolwentem. No jak ktoś
już
debiutuje
takie wielkie coś,
takim,
tak.
To jest niesamowite, a Mike Nichols, ale zauważ, że Kto się boi Virginia Woolf to też był film taki przełomowy, jak na lata 60.
Później przełomowy dla Nichols, Bartona i dla Elizabeth Taylor, to że oni się oboje zgodzili zagrać takich ludzi. Będąc gwiazdami
wielkimi. Chodzi też, ale chodzi też o treść, nie? No później oczywiście, później Mike Nichols robił między innymi Porozmawiajmy o kobietach, jeden z moich ukochanych filmów Carnal Knowledge. Ale dobrze, nie o arcydziele, tylko o czymś słabiutkim będziemy rozmawiać, ale będziemy bardzo o tym rozmawiać dlatego, żeby państwa przestrzec. No więc tak, drodzy państwo, jest taka platforma jak Netflix i ta platforma jak Netflix czasami robi takie czarno-białe filmy.
Płacimy oboje.
Tak. Jak Roma na przykład Alfonso Cuarona, czy inne filmy artystyczne. One są czasami dobre, czasami gorsze. Malcolm i Marie to jest film w reżyserii Sama Levinsona, który zrobił serial Euforia między innymi, który robił Arcyoszusta, tak. No bardzo dużo seriali teraz wchodzi w film fabularny. No i film czarno-biały, film od dwójce bohaterów o Malcolmie, którego gra nie Malcolm X, ale ktoś, kto grał Malcolma X, czyli syn kogoś, kto grał Malcolma X.
To jest
X,
ważne,
syn
jednak
Denzela.
Jednak syn. Ja robię to odniesienie historyczne. Otóż kiedyś Polacy wybrali na króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego, dlatego że był synem Jeremiego Wiśniewieckiego, który odnosił sukcesy. I nie był wcale tak dobrym królem, jak mógł być jego ojciec, chociaż oczywiście Jeremy Wiśniewiecki też mógł nie być rewelacyjny. I to się nam trochę zaczęło przy Tenecie. Filmie, który bardzo mocno leżał jednak na nim, a nie na Pattisonie, nie na innych osobach. Wspaniała tam była rola kobieca, moim zdaniem. Tam był dobry Kenneth Branagh, ale jednak młody Washington poległ. I mam takie jakieś dziwne wrażenie, że po Kingsmanie, który był takim walnięciem, to chybaśmy się jednak trochę nabrali. Chyba jednak to nie on tam ten film pociągnął. To jednak był film dobry z samej zasady, bo był naprawdę ostatnim dobrym filmem Spike Lee jak na razie. On jednak jest aktorem o bardzo słabych możliwościach wyrazu i to widzisz w takim filmie, w którym nie ma niczego poza grą aktorską, prawda? Poza tą stylizacją, która też wszystko
czyści. Ja ci wejdę tutaj w słowo. Za chwileczkę przejdziemy do aktorstwa, tylko powiedzmy, o czym ten film w ogóle jest.
No racja.
Tak, no właśnie. My czasami zapominamy powiedzieć, o czym my rozmawiamy. Malcolm i Marie, czyli film o małżeństwie celebrytów, można powiedzieć. Malcolm jest reżyserem filmowym, który właśnie nakręcił swój najważniejszy film. Na premierze były oklaski. On czeka bardzo na recenzję, która się zaraz pojawi w Los Angeles Times. Bardzo, bardzo jest tutaj pełen euforii. No i wraca do domu w nocy ze swoją żoną Marie, którą gra Zendaya. Tak ta aktorka się nazywa. Znaczy, to takie jest jej pseudonim. Zendaya Mary Stormer Coleman, ale występuje jako Zendaya. Widzieliście ją państwo w Spider-Manie, w Euforii, no, w wielu takich filmach komercyjnych. No i oni przez ten cały okres, przez całą akcję, czyli przez całą noc, będą wyciągali różne brudy małżeńskie. Będą wyciągali różne demony ze swojego związku.
No właśnie. Będą wyciągali, wymaga jednak dobrego psychologicznego aktorstwa, zwłaszcza, że jeszcze ten film jest potwornie stylizowany właśnie na film Mike'a Nicholsa. W sensie, otóż Mike Nichols, proszę państwa, zrobił dlatego Kto się boi Virginia Woolf na taśmie czarno-białej, bo to był film niskobudżetowy. To nie była żadna stylizacja. Jak odniósł sukces, to już zrobił bardzo ładnie kolorowego absolwenta. A teraz wiemy, że to jest stylizacja. I tak jak mnie to potwornie wnerwiało w Manku, tak mnie to potwornie wnerwia tutaj. Ale tam było chociaż w miarę dobre aktorstwo.
Tak, i tutaj, i właśnie to jest najgorsze, bo tak, to jest film, który można tak nazwać filmem ery pandemicznej, tak, czyli dwójka aktorów, no nie ma, no wszystko się dzieje w jednym pomieszczeniu, bardzo teatralny film. Ten film się zaczyna trochę od takiego zdania, które ta kobieta mówi do swojego mężczyzny o twarzy Denzela, znów Johna, Davida Washingtona, Malcolma. Ona mówi coś takiego do niego, I promise you nothing productive is going to be said tonight. Mówi, obiecuję ci, że nic produktywnego nie zostanie tutaj powiedziane. I wiesz, to zdanie symbolizuje cały ten film. Na końcu filmu ja sobie przypomniałem to zdanie i pomyślałem, wow, ten film nic mi nie przekazał. To jest film o rozpadającym się związku, o związku, który napotyka różne właśnie demony.
Różne rzeczy w życiu tak. Wydawaliśmy.
Tak, ale wiesz, ten film jest tak pretensjonalny, ten film jest tak wystudiowany, ten film jest tak sztuczny i ten film jest tak zrobiony pod Oscary, że to jest wręcz obrzydliwe. To jest niesamowite, jak ci aktorzy, jeszcze Zendaya daje jakoś radę, ale John David Washington stosuje wszystkie środki, jakie go nauczyli w szkole aktorskiej.
Rozszerza oczy, wiesz, i przymruża tak. Oczy.
Dokładnie. Jak ja go oglądałem, pomyślałem sobie, czy to jest jakaś próba na deskach w Actors Studio nowojorskim. Ten film stara się nam wejść w psychikę właśnie gwiazdy, filmu tak wielkiego gwiazdora, reżysera, który osiąga sukces, i jego partnerki, która wyszła kiedyś z narkotyków i razem próbują gdzieś zbudować związek. Ale to wszystko jest bardzo sztuczne, wiesz, i ja nie widzę w ogóle problemów tych ludzi. Tak jak w Kto się boi Virginia Woolf, mieliśmy problem starzejącego się małżeństwa, alkoholizmu, problem rodzicielstwa, tak? Mieliśmy bardzo dużo rzeczy wrzuconych do tej opowieści, tak? Tu wieje pustką. I teraz jeszcze czasami oglądając ten film, zadawałem sobie pytanie, czy to jest tak, że to jest film o pustych ludziach, że ludzie z show biznesu są puści, czy po prostu ten film jest taką wydmuszką, tak pretensjonalny, że on nic nam nie mówi, dlatego że po prostu twórcy nie mają nam nic do powiedzenia, a nie ci bohaterowie, o których oni opowiadają, mają być w założeniu pokazani jako wydmuszki.
W przeciwieństwie do filmu, o którym mówiliśmy poprzednio, duet Lucky Luke przestrzega państwa przed oglądaniem tego filmu, ale zrobicie jak chcecie. Krótka przerwa muzyczna i po niej jednak dobry film. Thank you. Ja jednak bardzo lubię Wielką Brytanię, o czym wiele razy mówię. Mówię o tym równie mocno jak Łukasz Adamski, o tym, że czasami lubił libertarian.
Ale ten film to prezent mój dla ciebie. Ja powiedziałem, Jasina, oglądaj, bo to jest twój film. Tak.
Ja za ten prezent pragnę panu podziękować. Film, film z Melem Gibsonem i Seanem Pennem. Ja w ogóle byłem zadziwiony tym, że oni mogą wspólnie w duecie wystąpić. Ale okej, to w takim razie, ponieważ ja będę chwalił, najpierw Adamski.
Profesor i Szaleniec, film, który pojawia się u nas od razu w serwisie HBO Go, film, który już w 2019 roku się pojawił. I wiesz, to jest film, który mógł być filmem naprawdę wielkim. Jest to dobre kino, które warto obejrzeć. Natomiast szkoda, że ten film był bombardowany przez samych twórców, bo to jest film wyreżyserowany przez Farhada Salfina. To jest irańsko-amerykański reżyser. No, kolejny, tak? Rozmawialiśmy tydzień temu o Białym Tygrysie. Ale ten film jest podpisany pseudonimem P.B. Sherman, bo on wycofał swoje nazwisko z tego filmu. Wycofał razem z... Znaczy, miał wojnę z producentami tego filmu. Jednym z producentów jest zresztą Mel Gibson i Mel Gibson również się odciął w pewnym momencie od tego filmu. Okazało się, że ten film nie został nakręcony tak, jak oni chcieli, twórcy. A to jest film bardzo, bardzo interesujący, bo opowiada o profesorze Jamesie Murrayu, który był, jaka to jest funkcja, nie wydawcą, tylko głównym, kreatorem.
Głównym redaktorem, tak bym to nazwał właściwie, jeżeli redaktorem. Tak przejmujemy to jakoś z polskiej terminologii.
Tak. Słownika oksfordzkiego, Oxford English Dictionary. I ten film opowiada o tym, jak on po prostu opracowywał tą nieprawdopodobny słownik, ogromny, który praca nad nim trwała wiele, wiele lat i pomaga mu w tym właśnie ten szaleniec, chociaż tak naprawdę nie wiemy do końca, kto jest ostatecznie tym profesorem, a kto szaleńcem. Człowiek, który jest zamknięty w zakładzie dla obłąkanych. Amerykanin w Wielkiej Brytanii jest zamknięty, którego gra właśnie Sean Penn. I wiesz, bardzo ciekawa jest ta relacja między tymi bohaterami. Bardzo dobrze jest zagrany ten film przez Mela Gibsona i Seana Penna. I szkoda, że on ostatecznie jest trochę pęknięty i nie wybrzmiewa to, co mogłoby w tym filmie wybrzmieć. Ale wiesz, niesamowite jest to, że ktoś się zdecydował zrobić film o tworzeniu oksfordzkiego słownika. To jest dla mnie niebywałe, bo to zupełnie jest niefilmowy temat.
Wiesz, to, czy coś jest tematem filmowym, to decyduje wybitny artysta, który napisze scenariusz, aktorzy, którzy to dobrze zagrają, reżyser. I bardzo często jesteśmy tym zaskoczeni, prawda? Bo jeszcze bardziej nas interesują tematy, które z pozoru filmowe nie są, a się okazują. I moim zdaniem jak najbardziej filmową rzeczą jest język angielski, jego ewolucja, jego znaczenie dla całego świata. Tam to jest bardzo pięknie pokazane w jednej ze scen zbiorowych, bardzo tak po brytyjsku zrobionych, prawda? To od czasu Rydwanów Ogniach Hugh Hudsona mamy często takie sceny, gdzie siedzi kilku Brytyjczyków z wyższych sfer z akcentem, okazują wyższość i rozmawiają o imperium. I tutaj mamy taką, że to imperium, prawda, Australia tutaj w Afryce jest językiem całego świata. To zostało akurat, bo to jest ta ostatnia rzecz, którą Brytyjczycy mają, jeżeli chodzi o kontrolę ze swojego dawnego imperium, mimo tego bowiem, że nawet wspólnota brytyjska już jest w tej chwili mało znacząca w sensie zjednoczenia. Język angielski dalej jest najważniejszym językiem świata. Co więcej, na razie ten kryzys i jego znaczenia się nie zapowiada, bo on jest dość prosty. Co więcej, akceptują to również ci, którzy z tym imperium walczyli. Ale ten słownik ustalił na lata historię tego języka, praktykę używania tego języka, ustanowił standardową angielszczyznę, więc jest to temat filmowy. Mnie zaciekawiło obsadzenie tych dwóch aktorów. Dlaczego? Mel Gibson grywał takie role. Mel Gibson tą rolą wraca właściwie do początku siebie, bo początek Mela Gibsona to jest owszem Mad Max, prawda? To jest Gallipoli, ale to są
Peter Weir.
Tak jest, ale to są role głęboko intelektualne również w latach 80. To jest aktor, który regularnie uciekał od tych bohaterów, przystojnych bohaterów kina akcji, w której to szufladzie został wsadzony, do ról głębokich. Z jakiegoś powodu zrobił kiedyś Hamleta, prawda? Zagrał Hamleta u Franka Zeffirellego, z Glenn Close zresztą, która się nam pojawia drugi raz. Nie było Polańskiego, a dwa razy jest Glenn Close, popatrz. która grała tam jego matkę. I on tutaj gra dobrze, ale my wiemy, że tak będzie. To jest Mel Gibson wprawdzie w obecnej wersji z brodą, Mel Gibson momentami lekko obłąkany, taki trochę zamknięty przez żonę. Natomiast Sean Penn przenosi tego dawnego Seana Penna neurotycznego, Seana Penna niezrównoważonego, Seana Penna, który za takie role dostawał dwa razy Oscara, bo jego Milk był nie do końca zrównoważony i tak samo niezrównoważony bohater z Rzeki Tajemnic, do świata wiktoriańskiego i robi to nadspodziewanie dobrze.
Tak, on się wciela, tutaj też przypomnijmy, on się, bo nie powiedziałem tego, Williama Chestera Minora, to tak był jest. Chirurg amerykańskiej armii, przeprowadził się później do Anglii, tam trafił do zakładu dla psychicznie chorych. Ostatecznie dopiero jak wrócił do Stanów Zjednoczonych, do Pensylwanii, dzięki właśnie swojemu przyjacielowi, którego gra tutaj Mel Gibson, dopiero zdiagnozowano, że on miał tą paranoję, czy schizofrenię, tak? A tego w Anglii nie potrafili zdiagnozować. I ten film na wielu płaszczyznach jest też ciekawy pod kątem nie tylko właśnie aktorskim, bo to jest naprawdę zderzenie dwóch wielkich aktorów ze sobą, ale też jest pokazany, jak traktowano osoby psychicznie chore, jak je leczono. Tam jest w ogóle bardzo ciekawa rola, zauważ, Steve'a Coogana, który
jest dobrym, dramatycznym aktorem.
Tak. Którego znamy raczej z ról komediowych, satyrycznych, a on jest naprawdę świetnym aktorem dramatycznym. Więc ten film ma wiele takich płaszczyzn, które gdyby rozwinąć, gdyby nie było tych wszystkich walk, bo tam się podobno rozbiło o to, że producenci nie chcieli wydać pieniędzy na to, żeby nakręcić wielu, wielu scen w Oksfordzie. I Mel Gibson się wkurzył, oburzył się, że nie ma scen oksfordzkich, które miały być w tym filmie i dlatego to wszystko tak się posypało w pewnym momencie. Ale wiesz, no, jednak to zderzenie Mela Gibsona i Seana Penna, ta iskrzenie, kiedy oni są razem na ekranie, oni nie mają wielu aż tak bardzo wspólnych scen, ale kiedy są na ekranie, to jest naprawdę kawał kina, który pokazuje, jak my zapomnieliśmy trochę, bo Sean Penn wciąż jest w czołówce, tak? Znaczy, wciąż jest na szczycie. Ale jednak
tam
Mel
była
Gibson
też bardzo,
masz rację.
Tak. Zszedł ze szczytu.
Jego już nie ma na tej...
Zszedł ze szczytu. I wraca na szczyt. To znaczy, zaraz ci powiem, dlaczego tak uważam, bo mamy na szczęście chwilkę czasu. Bo nie, uciąłem nam, ale to dobrze, że trochę krótko się nam rozmawiało o młodym Waszyngtonie.
Bardzo dobrze.
Słuchaj, Sean Penn jest na szczycie, ale trochę też nie ma na siebie pomysłu od paru lat. Mel Gibson próbuje do niego wrócić. Ja myślę, że ten aktor, w tej chwili już prawie 70-letni, ma szansę na powrót właśnie dzięki dojrzałym rolom starszych mężczyzn, dobrym psychologicznie, bo on ma do tego kompetencje i umie to zagrać. To był zawsze dobry aktor, który niepotrzebnie też pogrążył się w swoich niezwykle wystawnych, barokowych inscenizacjach, chociaż to były dobre filmy, bo Apokalipto było dobre, byliśmy żołnierzami, to był bardzo dobry film. Myślę, że ponieważ on teraz za bardzo nie będzie miał możliwości realizowania swoich filmów z uwagi na różne swoje decyzje i też pandemia to przeniosła, ale jest miejsce na dobrego aktora repertuarowego, takim jest Mel Gibson. Powiem ci więcej, Hollywood jemu prędzej wybaczy niż paru innym, bo tak naprawdę on nie zapłacił aż tak wielkiej ceny za swoje wpadki, jak na przykład Kevin Spacey.
Wiesz, bo to jest też tak, że on w pewnym momencie, kiedy po tych wszystkich kontrowersjach, po pasji, kiedy jednak moim zdaniem te demony jakoś go pogrążyły, kiedy on wpadł w rozwód z żoną, alkoholizm, bicie partnerki, antysemityzm, on później zagrał w takim filmie Podwójne życie. Bardzo ciekawa rola, gdzie on zagrał też osobę chorą na schizofrenię. To był film Jodie Foster. Jodie Foster, jedna z najważniejszych przedstawicielek LGBT w Hollywood, osoba z tego lewicowego skrzydła, wyciągnęła rękę do tego wariata chrześcijańskiego, szaleńca od pasji,
który jest po prostu bardzo wybitnym aktorem. I myślę, że tego nikt w Hollywoodzie nie podważył. Nikt tego w Hollywoodzie nie podważył. To jest jednak człowiek, którego Hollywood lubiło, a Hollywood inaczej traktuje tych, których traktowało zawsze jak dziwaków, a inaczej tych, których jednak uznało za swoich dobrych synów. Gibson był ulubieńcem Hollywoodu przez 20 lat. Dlaczego ma nie być nim ponownie? Wybaczymy mu, wybaczymy.
Bo zobacz, Mel Gibson, kiedy już wszedł w tę rolę w Zabójczej broni, kiedy stał się bohaterem kina sensacyjnego, nie do końca kina akcji, on próbował później w kinie akcji, on jednak budował zawsze tą drugą nogę. To był Człowiek bez twarzy, jego debiut reżyserski, tak? To było Waleczne serce, za które zdobył garść Oscarów, zgarnął, tak? Ale to były też filmy historyczne, ciekawe. Tak, Patriota. Ja cenię bardzo Patriota, patriotę. Film w ogóle oskarżony o prawicowe odchylenie.
Proszę Państwa, jedna z lepszych ról Heatha Ledgera, który nie zagrał ich aż tak wielu, jak mógłby zagrać. Tam grał przecież syna Mela Gibsona. Byliśmy żołnierzami, to jest moim zdaniem jeden z lepszych filmów o wojnie wietnamskiej.
Ale wiesz, to jest też tak, że Mel Gibson, mimo tego, że miał te wpadki straszne, on się nie boi eksperymentować. Jest taki film, on jest dostępny, drodzy Państwo, na VOD, nie wiem, czy na Netflixie, Krew na betonie, Grega Zellera, jednego z moich ulubionych współczesnych reżyserów, który zrobił Bone Tomahawk z Kurtem Russellem, Blok 99, Krew na betonie. Facet, który łamie normy poprawności politycznej, który sobie igra z tym hollywoodzkim takim zacietrzewieniem, przywraca takich aktorów jak Don Johnson, Vince Vaughn, u niego gra też bardzo ciekawe role. I wiesz, Mel Gibson nie boi się brać udziału w takich filmach bardzo krwawych, bardzo ostrych, bardzo walących w poprawność polityczną amerykańską, więc ja bardzo bym chciał, żeby Mel Gibson jeszcze rozwinął te skrzydła. I wiesz, ten film, on by zasłużył na nominację do Oscara za ten film, gdyby ten film był dokończony przez niego i reżysera, był do końca doprowadzony, gdyby on promował ten film. Mel Gibson w ogóle przestał nawet, on się odciął od promocji tego filmu. I ten film widać, że jest niedokończony.
Jest, proszę Państwa, ale i tak zachęcamy do oglądania. Mela Gibsona, Shona Penna na HBO Go akurat, żeby była taka jakaś równowaga.
Profesor i szaleniec, tak.
Profesor i szaleniec. Od Ryk do Braniewa, od Kaliningradu do Baru na Alasce. Żegnają Państwa z Warszawy Łukasz Jasina.
I z Olsztyna Łukasz Damski na podcaście. Niedługo będziemy, także szukajcie na Spotify, Apple i oczywiście RDC.
Mel Gibson. Thank you.